Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Rekolekcje, jak co roku, są po to, aby uczyć się głębszego spojrzenia na nasze chrześcijańskie życie. Można powiedzieć, uczyć się mądrego widzenia życia, patrzenia głębiej i wyraźniej, bo wydaje się, że żyjemy dziś zbyt powierzchownie, zbyt szybko. Trzeba się zatrzymać, trzeba spojrzeć na siebie po prostu głębiej. Często słyszymy takie określenie, to człowiek głębokiej wiary albo człowiek rzeczywiście myślący, bardzo głęboki. Bardzo osobiście podoba mi się to stwierdzenie i sam je często używam wobec ludzi, z którymi naprawdę chcę się rozmawiać, bo on w sobie coś ma. On jest takim głębokim człowiekiem. Patrzy dalej, sięga głębiej. Rekolekcje też mają niejako umyć nasze serca, mają odnowić naszego ducha, bo ten duch czasami drzemie, czasami ziewa. Być może trochę otrzaskaliśmy się z tą naszą chrześcijańską wiarą. Może już jakoś nie pragniemy, nie staramy się jej pogłębić, bo niby wszystko wiemy, ciągle nam powtarzają, ciągle słyszymy te same słowa, według których wcale nie jest łatwo żyć. Może gdzieś tak trochę traktujemy tą naszą wiarę jak, nie daj Boże, ale być może jak ten suplement. Czy wezmę, czy nie wezmę, czy pomoże, czy nie pomoże. Nie jest konieczny, tak jak lekarstwo. Wielki post, który już kończymy, to taki wyjątkowy okres, który przygotowuje nas na Wielkanoc. W tym okresie Wielkiego Postu, który, jak wiemy, jest czasem pokuty i nawrócenia, Kościół przypomina nam szczególnie słowa Jezusa, wskazując na trzy uczynki pokutne, można powiedzieć najbardziej rozpoznawalne uczynki w Wielkim Poście. To modlitwa, post i jałmużna. Ale właściwie te filary Wielkiego Postu są nam dobrze znane, no bo każdy z nas mógłby wiele nie tylko powiedzieć, ale podzielić się swoim doświadczeniem o modlitwie, modlitwy. Na pewno podejmujemy taki czy inny post, na pewno nie brakuje w naszym życiu jałmużny, o tym też jeszcze powiemy, ale chyba zapominamy, że w tym czasie Wielkiego Postu powinniśmy jeszcze o tym czwartym filarze, tej czwartej podstawie, fundamencie pamiętać. Mianowicie o przebaczeniu. Przebaczenie to jedno z największych i chyba najtrudniejszych wymagań, jakie stawia przed nami chrześcijańska wiara. Gdyby istniało jedno słowo wyrażające sedno chrześcijańskiego przesłania, byłoby nim niewątpliwie słowo przebaczyć, przebaczenie. Mamy przebaczać naszym wrogom, naszym nieprzyjaciołom, tym, którzy nas krzywdzili, a nawet tym, którzy zadali nam cierpienie. Jak bardzo jest to trudne, doskonale wiemy. Codziennie jednak wypowiadamy słowa modlitwy: odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Przebaczenie jest wyjątkową siłą. Nie zapomnę nigdy spotkania przed kilku laty z człowiekiem, który po spowiedzi po 23 latach, mężczyzna w średnim wieku, chciał jeszcze porozmawiać. Ta prawie dwugodzinna spowiedź mu nie wystarczyła. Po tylu latach: ksiądz, co zapraszam do siebie, muszę z księdzem pogadać. Taki suplement do spowiedzi. I zaczął rzeczywiście z wielkiego pragnienia, bardzo widać mu na tym zależało, mówić, jak doświadczył w swoim życiu od swojej kochanej żony przebaczenia. Wielokrotnie ją zdradzał. Nie był jej wart. Sam jej to powtarzał. Nie jestem wart twojej miłości. Dwójka synów. Żona chciała się rozwieść, bo wiedziała, że już od jakiegoś czasu mąż jest poza ich światem. Niby zaangażowany zawodowo, pieniądze są, niczego nie brakuje, ale nieustanne kłótnie. Dzieci to wszystko też widziały w domu. Był płacz, był podniesiony głos, były ciche dni, potem były kłótnie. Nie dało się żyć w tym domu. On też stwierdził, że chyba nie ma sensu tego kontynuować. Mieli się rozejść. Ale w pewnym momencie zaczęli ze sobą jakoś na nowo rozmawiać z inicjatywy żony, która powiedziała mu: powiedz, o co w tym wszystkim chodzi. Wyznaj, coś zrobił. Przyznaj się do tego. Opowiedział całą historię, przyznał się do zdrad i powiedział: tak, masz rację. Zostaw mnie. Nie jestem wart twojej miłości. Jesteś zbyt dobra dla mnie. Zadałem ci za dużo cierpienia. A ona? Mówi mi ten mężczyzna, pamiętam, Adam. A ona wzięła i mu przebaczyła. Daję ci szansę. Wróć. Bądź wierny. Musimy ratować nasze małżeństwo. Musimy być razem dla naszych kochanych synów. Nie zrozumiałem tej postawy mojej kochającej żony. Nie byłem godny jej miłości. Do tej pory to powtarza. Jestem człowiekiem niegodnym twojej miłości, mówił. A ona przebaczyła. I właściwie na nowo zaczęło się wszystko układać w naszym życiu po tym akcie przebaczenia jego żony. On właśnie dlatego przystąpił po 23 latach do spowiedzi, zmienił swoje życie, relacje do swoich synów, stał się takim jakby neo-mężem. Ktoś powie: wyjątkowa sytuacja. Niech będzie wyjątkowa, ale ona jest możliwa. Niech ksiądz o tym mówi, mówi pan Adam, bo naprawdę jest to możliwe. To nie jest tak, że w pewnym okresie wszyscy mężowie muszą zdradzać swoje żony czy żony swoich mężów, bo jest taki czy inny okres kryzysu w małżeństwie. Nie. Chodzi o to, że niektórzy nie wierzą w to, że można przebaczyć, bo on nie zasługiwał na jej miłość. Powinna dać mu kopniaka i dawno o nim zapomnieć. Zasłużył na to. Nie. Ona wzięła i mu przebaczyła. I w ten sposób, sam mówił, uratowała jego to dalsze życie, które wydawało się, że będzie na jakimś nowym etapie z młodszą o kilkanaście lat kobietą. Będzie płacił alimenty. No, można jakoś żyć. Nie. Poprzez to przebaczenie on zbliżył się też do Boga i stał się jeszcze bardziej pełnowartościowym mężem i ojcem. Wszystko stało się w tym jednym akcie przebaczenia jego żony. To jest siła. Da się. Bo, kochani, myślę, że potwierdzicie to, że wiele wartości z naszego chrześcijańskiego świata wydają się dla wielu ludzi, nawet dla wierzących, czymś zupełnie abstrakcyjnym. Miłość bliźniego? Chyba żartujesz. Przecież dzisiaj panuje egoizm, indywidualizm. Patrz na czubek swojego nosa, a nie tam będziesz się troszczył o bliźniego. No chyba, że masz jakąś chwilę słabości. Chociaż mówią, że warto być altruistą. Ale to wyjątkowe sytuacje. Miłość nieprzyjaciół? Chyba żartujesz. To tylko Pan Jezus mógł coś takiego wymyśleć. Ale ten świat codzienny, tego się nie da przebaczyć mężowi, który zdradził? Chyba żartujesz. Wyciągnąć rękę w geście przebaczenia? Nie da się. Oko za oko, ząb za ząb, mówi ten świat. I my często wchodzimy w tą logikę tego świata, poddajemy się. Czasami nie stać nas na to, żeby być znakiem sprzeciwu. Da się. Nawet dzisiaj dochodzi do tego, że wytykają nam zbytnią pobożność, jak tak systematycznie chodzimy do kościoła i codziennie się modlimy. A co ty taki pobożniś jesteś? Taki dewota czy dewotka z ciebie? Daj sobie spokój. I ten świat, zauważmy, bardzo często zwalnia nas z tych trudnych zadań, które płyną z naszej chrześcijańskiej wiary. A co ty taki uczciwy jesteś? Chyba żartujesz, przecież dzisiaj wszyscy jakoś oszukują. A co ty sprawiedliwy chcesz być? To nie w tym świecie. Nie ma sprawiedliwości na tym świecie. A co ty jakiejś czystości mówisz? Chyba żartujesz. Prawdomównym chcesz być? Przecież dzisiaj wszyscy kłamią na każdym kroku. Bądź taki jak inni. Bo taki jest czas, taki jest świat, mówi tenże świat. I my być może ulegamy też powiewom tego świata. I tak trudno jest być dzisiaj człowiekiem prawdziwie wierzącym. Ale jest to możliwe i na pewno wy jesteście tego przykładem. Mimo naszych słabości, każdego z nas, mimo tego, że upadamy, ale my się nie poddajemy, nie chcemy poddawać powiewom tego świata, który nas zwalnia ze wszelkich trudnych wartości, bo każda wartość będzie trudna, bo jest wymagająca. Czy łatwo być wiernym Panu Bogu, wiernym w małżeństwie, czy łatwo być uczciwym, sprawiedliwym? Nie jest łatwo, ale jak świat wyglądałby bez tych trudnych, wymagających wartości? Przebaczenie to znak rozpoznawczy człowieka wiary. Przebaczenie to wyrzeczenie się zarówno uraz, jak i pragnienia ich wyrównania, czyli zemsty. Na poziomie emocji przebaczenie oznacza zanik osobistych animozji, pretensji, a na poziomie konkretnych działań oznacza anulowanie długu czy sprawiedliwej kary. Pan Jezus stawia warunek: jeżeli prosisz Boga o przebaczenie, musisz przebaczyć tym, którzy cię skrzywdzili. Na zakończenie modlitwy pańskiej Pan Jezus mówi wprost: jeśli bowiem przebaczycie ludziom ich przewinienia, i wam przebaczy Ojciec wasz niebieski. Lecz jeżeli nie przebaczycie ludziom, i Ojciec wasz nie przebaczy wam waszych przewinień. Pamiętam rozmowę z księdzem Gabriele Amortem. Amort to taki włoski duchowny, który zmarł kilka lat temu. Jeden z najbardziej rozpoznawalnych, znanych egzorcystów na świecie. Odbył ponad 70 tysięcy egzorcystów. Pisaliśmy o nim na łamach naszego tygodnika Niedziela. Mówił, że szatan, który jest mistrzem w ukazywaniu zła jako dobra, że zwycięstwem szatana w naszych czasach jest to, że ludzie w ogóle przestali wierzyć w jego istnienie. Mówił, jak bardzo boi się przebaczenia, bo jak przebaczysz raz, drugi, dziesiąty, to szatan jest wściekły. Jak kochasz Boga z całego serca, szatan cię nienawidzi. Jak wzywasz codziennie Matkę Bożą w modlitwie, szatan od razu odchodzi, ale wciąż, mimo wszystko, szuka twoich słabych punktów, swoich słabych momentów i chce cię zwieść, jak lew ryczący, szukając kogo pożreć. Dlatego, gdy podejmujemy, mówi ksiądz Amort, ten włoski egzorcysta, właśnie te trudne wartości, te płynące z Ewangelii od Jezusa, to wtedy on się od nas odczepia, choć dalej potem próbuje. Jaką wielką siłą jest właśnie przebaczenie. Przebaczenie nie oznacza pobłażliwości wobec zła, zgorszenia czy wyrządzonej krzywdy. W każdym wypadku naprawienie tego zła, naprawienie zgorszenia, wyrównanie krzywdy jest warunkiem przebaczenia. Przebaczenie musi być serca, szczere, ale potwierdzają to ludzie, którzy doświadczyli właśnie siły przebaczenia, tak jak żona pana Adama, osoba niezwykle wierząca, która zrobiła coś, co jej koleżanki też nie zrozumiały. Wzięła mu i przebaczyła. Miała głęboką wiarę i sama mówiła, że gdyby nie wiara, gdyby nie takie właśnie wychowanie religijne, nie wie, co by zrobiła, jakby postąpiła. Trzeba mieć wiarę, aby powiedzieć: przebaczam Ci. Bo to jest siła, to jest odwaga. To jest ten znak rozpoznawczy nas wierzących. Pięknie określił to ksiądz profesor Józef Tischner, mówiąc: przebaczenie oczyszcza mnie, nie zaś mojego winowajcę. Przebaczenie oczyszcza z pragnienia odwetu. Myślę, że każdy z was miał kiedyś taki moment, częściej, może rzadziej, takiego wewnętrznego pokoju, spokoju, wewnętrznej harmonii. Czasami sobie tego bardzo życzymy, staramy się wejść na drogę takiego wewnętrznego wyciszenia. Być może jest to moment, kiedy odchodzimy od konfesjonału, po jakiejś modlitwie. Pragniemy tej wewnętrznej harmonii, bo jesteśmy, przyznajmy szczerze, bardzo dzisiaj znerwicowani, zdenerwowani. Irytuje nas wiele zachowań, wiele niepotrzebnych słów, wiele sytuacji. I człowiek potrzebuje tej wewnętrznej harmonii, tego wyciszenia, tego skupienia, tego wewnętrznego pokoju. I przebaczenie między innymi taki pokój wewnętrzny, taką wolność wewnętrzną człowiekowi daje. Tak jak wiele innych tych wysokich, trudnych wartości. Bo my, ludzie wiary, mamy być ludźmi w pełni wartościowymi, a nie tylko częściowo wartościowymi. Po to są rekolekcje, żeby na to zwrócić uwagę, żeby sobie o tym przypomnieć. Przebaczenie jest naprawdę ogromną siłą, bo nie tylko powstrzymuje zło tego szatana, ale jest najbardziej skuteczną przeszkodą rozmnażania się tego zła w świecie. Tak jak żona Adama zatrzymała to zło, uratowała człowieka pomimo jego zdrad. Ktoś powie: to niemożliwe po ludzku, to jakiś wyjątek. Gdyby życie nie składało się z takich wyjątkowych sytuacji, z takich wyjątkowych postaw, z takich ludzi jak wy, którym zależy na praktykowaniu, na pogłębianiu wiary, no to jakie byłoby to chrześcijaństwo, jaki byłby ten świat? Ten świat potrzebuje chociażby tego jednego, ale sprawiedliwego, jednego, ale uczciwego, jednego, który jednak, no właśnie, zachowuje się jak trzeba. To jest siła. Dlatego prośmy w czasie tych rekolekcji, aby Pan Bóg dał nam tą wewnętrzną siłę przy naszym współudziale, przy naszej współpracy z Bożą łaską. Bo to nie jest tak, że mówimy: Panie Boże, zrób coś ze mną, daj mi to, daj mi tamto. Tak bardzo pragnę tej wewnętrznej harmonii, tak bardzo pragnę zdrowia, tak bardzo pragnę pokoju w rodzinie. A co robisz, żeby to zachować? Czy przygotujesz Panu Bogu grunt do tego, żeby ten pokój był, żeby ten spokój był, żeby to zdrowie było? Trzeba przygotować grunt, żeby Pan Bóg mógł z Tobą działać, współdziałać, a zawsze działa dla naszego dobra. Prośmy również o to, abyśmy te wartości, o których będziemy w czasie tych rekolekcji sobie przypominać, takich jak modlitwa, jak jałmużna, właśnie jak przebaczenie, były naszym udziałem. Żeby one nie były tylko wartościami, o których słyszymy w Kościele czy w innych miejscach, ale żeby one stały się naszym udziałem. Prośmy o to szczególnie dzisiejszego dnia. Rekolekcje są też po to, żeby więcej się modlić, żeby tą modlitwę potraktować też w sposób indywidualny, wyjątkowy, żeby oddawać Panu Bogu czas na modlitwie, ten czas, który dostaliśmy od Niego w prezencie. A przebaczenie, ta wartość, o której dzisiaj mówimy, najpełniej sprawdza się w tym dniu, który nastąpi we wtorek, dniu spowiedzi rekolekcyjnej, która bezpośrednio będzie najlepszym znakiem przygotowania dla nas na święta wielkanocne. Zakończmy naszą refleksję słowami psalmu 103. Bóg przebacza wszystkie Twoje winy, leczy wszystkie Twoje słabości. On ocala od zguby Twoje życie, nie postępuje z nami według naszych grzechów, nie odpłaca nam według naszych nieprawości. Jak mówi papież Franciszek, Pan Bóg nigdy nie męczy się przebaczeniem nam, to nas męczy proszenie Go o miłosierdzie. Amen.